Audycja realizowana przez uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio w Zamościu w ramach projektu Hashtag Młodzi Mają Głos, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Młodzi mają głos.
Dzień dobry. Witamy w dzisiejszej audycji z cyklu Młodzi mają głos. Dzisiaj porozmawiamy o historii Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio w Zamościu. Audycję poprowadzą Miłosz Duda,
Ewa Struk
i Albert Sowa.
Natomiast naszymi gośćmi będą nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pani Krystyna Wojtak.
Dzień dobry.
Oraz nauczyciel historii i WOS-u pan Waldemar Wolanin.
Witam słuchaczy.
Zacznijmy od pytania, jak zaczęła się państwa przygoda z zawodem nauczyciela? Czy Katolicka Szkoła Podstawowa była pierwszą szkołą, której państwo uczyli?
Ja pracowałam 15 lat w takiej bardzo dużej szkole liczącej 2,5 tysiąca uczniów. Klas pierwszych na przykład było 16 na jednym poziomie, więc możemy sobie wyobrazić, jak duża to była szkoła. Ale zawsze marzyłam o tym, żeby pracować w szkole katolickiej i Pan Bóg to po prostu moje pragnienie spełnił. Dostałam pracę w tej nowo powstającej szkole katolickiej w Zamościu i otrzymałam wychowawstwo w klasie pierwszej. Miałam wtedy 17 uczniów, czyli to była dokładnie połowa tych uczniów, które miałam w poprzedniej szkole. Tam miałam takie 34-osobowe klasy. I ta szkoła katolicka była taka bardzo mała, kameralna. Na początku liczyła tylko klasę pierwszą, klasę czwartą. Były dwie pierwsze klasy gimnazjum i jedna klasa druga gimnazjum. Także cenię sobie to bardzo, że ta szkoła jest właśnie taka kameralna, nie ma zbyt dużo uczniów, znamy się wszyscy dobrze i myślę, że ta atmosfera takiej małej szkoły jest bardzo dobra.
Z kolei ja zacząłem swoją karierę zawodową w Lublinie przez krótki okres czasu. Potem 2 lata pracowałem w szkole koło Łęcznej, w miejscowości dzisiaj Podgłębokie, a potem zamieszkałem koło Zamościa i zacząłem uczyć w tej nowej szkole katolickiej, która w Zamościu właśnie powstawała. I byłem, tak samo jak pani, zresztą pani Wojtak, byliśmy nauczycielami, którzy od początku w tej szkole pracowali.
Jaki udział wzięli państwo w budowie szkoły?
To może ja zacznę teraz. Wydaje mi się, że tutaj z panią Wojtak jesteśmy takimi chyba starymi nauczycielami, w sensie tym, że jakby od początku współtworzyliśmy też naszą szkołę. No praktycznie od tych wakacji, które poprzedzały pierwszy rok szkolny, trzeba było szkołę przygotować, trochę wyremontować, też bardzo pomagali przy tym rodzice tych uczniów, którzy się zapisywali do naszej szkoły. Pani Wojtek powiedziała, że było 5 oddziałów, w sumie to było jakieś 75 dzieci chyba, z tego co pamiętam. I te pierwsze tygodnie przed 1 września to był taki okres takiej żmudnej fizycznej roboty. Trzeba było wyremontować salę, pomalować salę, trzeba było położyć instalacje, które umożliwiły potem odbiór internetu w szkole. I trzeba było też opróżnić pomieszczenia klasowe z różnych rzeczy, czasem nawet takich starych, które leżały w tym miejscu i trzeba było je przenieść. W tym brali udział nauczyciele, rodzice oraz państwo, którzy zaczęli szkołę tworzyć, byli jej pomysłodawcami.
Tak właśnie tutaj na dużą uwagę zasługuje udział pani świętej pamięci, pani Marii Gmyz, która była prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Inteligencji, naszego założyciela, oraz państwo Irena i Mieczysław Brzyscy, którzy bardzo zaangażowali się właśnie w powołanie tej szkoły, ale również właśnie w prace takie przygotowawcze, ponieważ szkoła pozyskała taki mały budynek na osiedlu Energetyk, który kiedyś był filią szkoły numer 9. I przed rozpoczęciem nauki trzeba było właśnie, tak jak wspomniał pan Wolanin, ten budynek przygotować. I rzeczywiście wszyscy bardzo się zaangażowali, żeby jak najlepiej ta szkoła wystartowała, żeby sale były przyjazne dzieciom. Trzeba było wykonać bardzo dużo pracy i właśnie ci członkowie stowarzyszenia, których wymieniłam i których jeszcze też nie wymieniłam, było ich dużo więcej, brali czynny udział właśnie w tych przygotowaniach. I bardzo duża grupa rodziców. Ja na przykład malowałam stelaże ławek i krzesełek szkolnych w tej nowej sali, w której miałam uczyć. Ta sala była dokładnie od początku zrobiona łącznie z wylewką podłogi. Trzeba było pomalować okna, firanki, zasłony. Nie mieliśmy ławek, więc część ławek została przywieziona ze szkoły, takiej małej szkoły likwidowanej w Chomęciskach. Rodzice tu się postarali o nowe blaty, na przykład tych nowych ławek, ale stelaże były z poprzednich ławek, więc trzeba było je pomalować. Dużo takiej pracy fizycznej, ale ona jakby scementowała nas wszystkich, ta cała społeczność szkolna bardzo mocno się zaangażowała i jednocześnie się bardzo integrowała w czasie tych przygotowań.
Jak wyglądało funkcjonowanie szkoły przez pierwsze lata jej istnienia?
Ja pamiętam taki wielki zapał i taki entuzjazm całego tego naszego grona pedagogicznego. Poczuliśmy się bardzo odpowiedzialni za tą nową szkołę, za to, żeby ona przetrwała, żeby ona się rozwijała i bardzo dbaliśmy od pod samego początku o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Zwoływaliśmy na przykład jakieś takie spontaniczne rady pedagogiczne w odpowiedzi na jakieś bieżące potrzeby i rzeczywiście bardzo mocno się wszyscy zaangażowali. Szkoła pracowała tylko na pierwszym piętrze. WF odbywał się w takiej małej sali na parterze i było ciasno po prostu. Szkoła rosła wraz z naborem kolejnych klas, więc w kolejnym roku szkolnym przybyła nowa pierwsza klasa, klasa nowa czwarta i tych uczniów przybywało. Ponieważ szkoła jest publiczna, utrzymuje się tylko z dotacji państwowej, nie pobieramy czesnego, tych pieniędzy było na początku bardzo mało, ponieważ po prostu było mało uczniów. I pamiętam jeszcze taki okres, przez jakiś czas nauczyciele zrzekli się części wynagrodzenia, otrzymywaliśmy tylko na przykład 70% wynagrodzenia, które nam się należało. Ale jakoś przetrwaliśmy ten czas i mimo tych wszystkich trudności, ciasnoty, było nam jakoś w sumie razem dobrze. Rzeczywiście szkoła zyskała dobre opinie i coraz tych uczniów przybywało z każdym rokiem coraz więcej.
Tak właśnie było, jak pani Wojtek mówiła nam tutaj. Dużo się szkoła zmieniła, jeśli chodzi o wygląd w ciągu tych parunastu lat. Na początku nawet zajęcia WF odbywały się na pierwszym piętrze, w obecnych salach numer 3 i 4, bo to była wtedy jedna sala gimnastyczna, tak. Tam nie było żadnej ściany i tam były lekcje WF po prostu robione. Dopiero z czasem uprzątnięto na parterze tę salę, w której były jakieś urządzenia elektryczne, jakieś takie tam duże piece też stały i ją zaadoptowano na salę gimnastyczną. No, ale pani Wojtek powiedziała, że z biegiem kolejnych lat edukacji coraz więcej było uczniów i zaistniała potrzeba, żeby szkołę rozbudować. Pojawiły się takie też kłopoty, jak to zrobić, z jakich pieniędzy. Właśnie pani Wojtek powiedziała też, że nie było pieniędzy, bo się utrzymujemy tylko z tego, co otrzymujemy z subwencji oświatowej, prawda? Tak. I trzeba było poszukać sponsorów na przykład. Udało się po wielkich perturbacjach, różnych pomysłach i zaczęto budować coś, co nazywamy dzisiaj u nas drugim piętrem i poddaszem. Jednocześnie pojawiły się takie też nowe wyzwania związane z ilością uczniów. Przez okres czasu chyba 2 albo 3 lat istniała u nas w szkole dwuzmianowość nawet, dlatego że jeszcze nie wybudowano tych sal na drugim piętrze, a już było uczniów ponad 200, nie było gdzie ich po prostu uczyć, więc się uczyło od 7.30, z tego co pamiętam, do 17.00.
18.25 dokładnie.
Tak? O proszę. Tak.
Nawet ostatnia lekcja kończyła się o godzinie 18.25. Więc ta rozbudowa szkoły stała się koniecznością, ponieważ stracilibyśmy uczniów.
No i też się pojawiło takie też wyzwanie z transportem dzieci, bo obecnie jest tak, że transport jest w gestii rodziców, a wówczas najpierw była taka firma Autonaprawa, która dowoziła uczniów do szkoły, a potem pojawiła się firma, która przejęła jakby po autonaprawie tę naszą linię i też przez kilka lat wozili busami dzieci, kierowcy i autokarem, gdy trzeba było.
Tak, dokładnie. Tam jeszcze przewoziliśmy dzieci po prostu z całego miasta, nawet jeszcze spod
miejscowości, tak. Spod zamojskich, tak było. A rzecz jeszcze jedna, związana z takimi technicznymi sprawami, to też się pojawił problem z parkingami na przykład. Trzeba było ten teren wokół szkoły jakoś zagospodarować, żeby dzieci bezpiecznie mogły spędzać czas również na przerwach przed szkołą, szczególnie wiosną czy latem. I tam był taki stary parking, bardzo, nazwijmy to, zaniedbany. Trzeba go było odrestaurować, położyć nową kostkę, wszystko to ogrodzi, ponieważ wszystko było tak dostępne też z ulicy i można było czasem nawet jakąś piłką strzelić jakiś samochód przejeżdżający właśnie tamtędy. Dokładnie. Takie były to czasy.
Takie były czasy, mieliśmy dość skromne środki finansowe, więc pomocy naukowych nie było zbyt wiele, ale jakoś dawaliśmy sobie radę i w porównaniu z obecnym wyposażeniem, no rzeczywiście tam to było bardzo, bardzo skromne. Tym niemniej jakoś rodzice nie zrażali się tym, bardzo sobie cenili właśnie atmosferę naszej szkoły i dzięki Bogu jej szkoła dalej się rozwija.
Z jakimi problemami musiała mierzyć szkoła przez pierwsze lata jej funkcjonowania?
Przed chwilą wspomnieliśmy o tych brakach finansowych, o brakach pomocy dydaktycznych, o potrzebach rozbudowy szkoły, więc te wszystkie problemy jakoś próbowaliśmy wspólnie rozwiązywać. Muszę dodać, że rzeczywiście mieliśmy tutaj dużą przychylność zarówno diecezji, która potem przejęła naszą szkołę jako organ prowadzący, no oraz bardzo dużo sponsorów, ludzi, którzy po prostu byli sympatykami naszej szkoły i w wielu przypadkach dzięki nim ta szkoła dalej się rozwijała. Potem po rozbudowie nauka już odbywała się na jedną zmianę, sal przybyło i w tej chwili szkoła liczy tak średnio 2 oddziały na każdym poziomie, więc tych uczniów już mamy dość sporo, jest ponad 300 osób.
No i w związku z tym znów zaistniała potrzeba kolejnej rozbudowy, ale tym razem już tutaj na Sikorskiej 11 nie było miejsca za bardzo, żeby szkołę rozbudowywać, ani wszerz, ani wzwyż. Dlatego też z pomocą przyszła nam parafia świętego brata Alberta w Zamościu. Właśnie budowany kościół i sale obok tego kościoła stały się takimi salami bardzo dobrze przystosowanymi do tego, żeby w nich też odbywała się nauka naszych uczniów. I w tej chwili jest tak, że mamy te oddziały młodsze, klas 1-2 w tamtej szkole przy kościele, w tych salach przy kościele, a ci uczniowie starsi są na Sikorskiej 11.
Jak zmienił się personel naszej szkoły przez 15 lat?
No muszę powiedzieć, że większość tych nauczycieli, którzy pracowali od początku istnienia szkoły, nadal w niej uczy. Niewielka część odeszła, na przykład pani Elżbieta Gburek, która wyprowadziła się w zupełnie inny region naszego kraju. Pożegnaliśmy też niestety świętej pamięci panią Elżbietę Brudzińską, która 3 lata temu odeszła na emeryturę, a w tym roku zmarła. Ale też to nasze grono poszerzyło się o wielu nowych nauczycieli, ponieważ tak jak wspomniałam, klas przybywał, więc i nauczycieli trzeba było więcej zatrudnić. I rzeczywiście tych nauczycieli mamy teraz ponad 30 osób.
Tak ten skład nasz w ciągu tych 15 lat tak trochę ewoluował. Jeśli chodzi o nauczycieli języka polskiego czy matematyki, to się musieli pojawić kolejni nauczyciele, gdyż jedna osoba, pani Dorota Łyś, to było, okazało się za mało, żeby zająć wszystkimi uczniami, jeśli chodzi o matematykę. Panie Ostapińska-Wędzina, pani Juśkiewicz też praktycznie od początku z nami były. Takie nauczycieli, którzy od początku, jeszcze warto oczywiście wspomnieć pana Piotra Latawca, który też był jednym z nauczycieli, którzy współzakładali naszą szkołę. Od początku też pracował. Zawsze tam kilka godzin WF-ów, w których 2 klasach czy w jednym oddziale miał. Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, no to w tym momencie mamy chyba najlepszy nauczyciel w Zamościu. Nawet na pewno.
Jak na przestrzeni lat zmieniła się podstawa programowa nauczanych przez państwa przedmiotów?
Te podstawy programowe co jakiś czas rzeczywiście się zmieniają i w tej chwili te zmiany tak naprawdę polegają na tym, że część treści programowych zostaje przesunięta do klasy wyższej. Zmienia się też kanon lektur szkolnych.
No, jeśli chodzi o historię, to było takich kilka istotnych zmian. Gdy była szkoła podstawowa 6-oddziałowa oraz gimnazjum, to na przykład ten etap gimnazjalny się kończył w szkole, w każdej szkole gimnazjalnej, na końcu I wojny światowej tak naprawdę. Wiek XX był omawiany już w klasach pierwszych szkoły średniej. To się zmieniło też wraz z tą reformą, która zakończyła istnienie gimnazjów i obecnie już uczniowie klasy 8 kończą edukację na praktycznie XXI wieku. Jeśli chodzi o wiedzę społeczeństwa, bo też tego przedmiotu uczę, tam też zachodziły takie istotne zmiany, jeśli chodzi o ilość godzin w tygodniu, czy też o zakres podstawy programowej. Obecnie WOS to jest taki przedmiot skupiający się głównie na gospodarce i na polityce. W dawnych czasach gimnazjalnych takie były jeszcze zajęcia dotyczące rodziny, życia w rodzinie, takie były tematy. Ale to były czasy, powiedzmy, lat 2005-2010, czyli dla was, prowadzący tą audycję, to już jest prehistoria.
Jak wyglądała integracja uczniowska organizowana przez szkołę kiedyś, na przykład wycieczki?
Od początku istnienia naszej szkoły nauczyciele organizowali wiele wyjść i wycieczek i zwykle odbywało się to w ramach lekcji. Na przykład wychodziliśmy do biblioteki pedagogicznej, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, na różne wystawy, do kina i tak dalej. No i tradycyjnie organizowaliśmy też krótsze i dłuższe wycieczki, aby poznać najpierw miasto, potem region i jeszcze jakieś ciekawe miejsca w Polsce. Były to wycieczki 1-2, nawet i 3-dniowe, w zależności od wieku uczniów. I rzeczywiście te wycieczki cieszyły się dużym powodzeniem. Zawsze były i do tej pory są ulubioną formą nauki, integracji, no i rekreacji, wypoczynku dla wszystkich uczniów.
Ja pamiętam takie 2 bardzo ciekawe propozycje edukacyjno-wycieczkowe dla uczniów. Pamiętam pierwszą wycieczkę w naszej szkole, jaka się odbyła, bo dlatego też, że sam ją przygotowałem. To była wycieczka robiona w połowie października. To była wycieczka do w Górce Milejowa, pod Łęczną, takiego miejsca o nazwie Chojna Chorodyszcze. Tam jest takie grodzisko słowiańskie. Tam dzieciaki, pamiętam, że mogły jakieś słowiańskie jedzenie sobie zjeść, jakieś pamiątki kupować, tańczyły, jakieś tańce słowiańskie. Było ognisko, były pokazy walk rycerzy, wojów, zakonników krzyżackich również. To była pierwsza wycieczka, która w naszej szkole się odbyła. A takim drugim wydarzeniem bardzo fajnym była Zielona Szkoła w miejscowości Wojda. Taki był dwudniowy wypad, gdzie był czas i na naukę normalnych przedmiotów. Też był czas na ognisko, jakieś tam kiełbaski, zabawy, śmiechy, tańce, swawole do bardzo długiego wieczora. Takie dwa wyjazdy, które pamiętam szczególnie. Oczywiście tych wycieczek było bardzo dużo. Też jeździliśmy na Ukrainę, na przykład do Lwowa kilka razy z dziećmi pojechaliśmy. Takie były dobre czasy. No, na razie to się zmienia, na razie nigdzie nie jeździmy za granicę, ale chociaż nie, jeździmy za granicę. Przecież jeżdżą nasi nauczyciele i uczniowie w ramach różnych programów edukacyjnych, prawda? Dokładnie. Na przykład Erasmusa.
Dokładnie.
Ostatnio byli uczniowie w Grecji.
Jak na przestrzeni lat zmieniły się wartości promowane przez Katolicką Szkołę Podstawową w Zamościu?
No myślę, że u nas takie dwa filary to jest wychowanie religijne i patriotyczne. Przez te 16 lat nie zmieniło się uczestnictwo we mszy świętej pierwszopiątkowej. To od początku było i do tej pory to praktykujemy. Organizujemy też uroczyste akademie z okazji różnych świąt. Nasz poczet sztandarowy uczestniczy też w uroczystościach organizowanych na terenie miasta. I mamy teraz ostatnio od kilku lat taką specjalną akcję, wielkie dzieło moim zdaniem. To jest Misja Afryka, które prowadzi pani Ewa Wolanin i ksiądz dyrektor Mariusz Skakuj. I to dzieło ma po prostu uwrażliwiać naszych uczniów na potrzeby innych, którzy potrzebują naszej pomocy. Myślę, że to jest naprawdę godne zareklamowania i godne pochwały, że bardzo dużo uczniów angażuje się właśnie w tę misję Afryka.
Tutaj jeszcze z takich tradycyjnych wydarzeń, jakie się u nas w szkole wydarzają codziennie, to jest nasz różaniec codzienny na jednej z przerw. Odmawiamy całą społecznością szkoły dziesiątek różańca. To tak też się pomaga czasem nawet skupić dzieciakom i też nauczycielom trochę takiego innego spojrzenia wziąć na to, co dzieje się wokół nich w tym momencie akurat. A jeśli chodzi o te podstawy, które u nas w szkole są zachowane, one są obecnie bardzo ważne chyba, jeśli chodzi szczególnie o patriotyzm. Ja też tak patrzę ze swojej perspektywy nauczyciela historii WOS-u, że pewne wartości, które obecnie są tak zapominane albo nawet ośmieszane, warto o nich cały czas mówić. O patriotyzmie właśnie na przykład warto mówić i nie tylko z okazji jakichś rocznic bardzo ważnych, ale również tak w codziennym byciu uczniem w takiej postawie wobec pewnych symboli, które są w szkole, czy są to figury świętych, na przykład naszego patrona, ojca Pio, czy są to godła państwowe, czy barwy narodowe, które też u nas w szkole mają swoje miejsce.
Jakie osiągnięcia zdobyli państwo w ciągu swojej kariery nauczyciela?
Cóż, największym osiągnięciem dla mnie są moi uczniowie, którzy już, można powiedzieć, w naszej szkole mają swoje dzieci. Są już takie przypadki, mamy takich uczniów, czyli to takie pokoleniowe nastąpienie, które przychodzi, nie? Że uczniowie, którzy u nas w szkole byli, do naszej szkoły wysyłają swoje dzieci. To jest pewien taki też istotny symbol tego, że ta szkoła coś pozytywnego, dużo do pozytywnego jest w stanie dać społeczności. Jeśli chodzi o takie kwestie dydaktyczne, no to w konkursach, do których przygotowywałem uczniów, no kilkanaście osób w ciągu tych kilkunastu lat dużo zyskało. Nawet się pojawiły jakieś w sumie już potem w szkołach też średnich, to zostało jakby potwierdzane, aktywności potwierdzone bardzo wysokimi pozycjami w olimpiadach ogólnopolskich. Jeśli chodzi o samą szkołę podstawową czy gimnazjum wcześniej, to jest taki konkurs Losy Żołnierza i Oręża Polskiego, tam też nasi uczniowie brali w nim często udział i też dochodziliśmy do tego etapu centralnego w Warszawie kilka razy. Udawało nam się tam znaleźć w tym finale głównym. Też bierzemy udział w takim konkursie bardzo tej lokalnym, miejscowym, robionym przez kombatantów z Armii Krajowej. 3 lata temu, więc już nie ostatnio, ale jakiś czas temu było zadanie dla nas przygotowane, żeby przetestować na przykład trasy turystyczne na Roztoczu, organizowane właśnie pod patronatem środowisk kombatanckich związanych ze Związkiem Armii Krajowej. I to nam też się udało tak fajnie zrobić i te szlaki turystyczne prawdopodobnie istnieją. Cała aplikacja w ogóle była stworzona i nasi uczniowie też w tym brali udział, w jej przygotowaniu.
Jeśli chodzi o moją karierę zawodową, to najpierw uzyskałam taki stopień specjalizacji zawodowej, a potem stopień nauczyciela dyplomowanego, to jakby ta ścieżka zawodowa właśnie pod tym względem tak wyglądała. No i tak jak powiedział mój kolega, największym sukcesem są moi uczniowie i ich sukcesy. I to nie muszą być tylko sukcesy tych najlepszych uczniów, ale też tych takich słabszych, którzy pokonują własne bariery i starają się włożyć dużo serca w swoją naukę. Mogę się też pochwalić tym, że moi uczniowie, choć to są uczniowie tylko klas 1-3, również zajmowali wysokie miejsca w różnych konkursach, czy to miejskich, rejonowych. Tych konkursów było dość dużo. Właśnie tutaj Miłosz jest jednym z takich laureatów oraz mój drugi uczeń Albert. Oni obaj są moimi wychowankami i też właśnie w takich konkursach matematycznych zajmowali wysokie miejsca, więc mogą to potwierdzić właśnie. Były też konkursy ortograficzne, logiczne, recytatorskie i tak dalej. I rzeczywiście tych osiągnięć jest bardzo dużo.
Co zmieniliby Państwo w naszej szkole?
Myślę, że w naszej szkole bardzo by się przydała jakaś większa też rozbudowa. Chodzi mi głównie o jakąś bazę dydaktyczną, taką bazę lokalową. Bardzo by się przydał jakiś taki sponsor, który ufundowałby nam budowę sali gimnastycznej. Byłoby wspaniale, gdybyśmy mieli jakąś taką aulę do występów, ale również aulę taką, halę sportową do przeprowadzania lekcji WF-u. Mamy co prawda boiska, które są bardzo dobrze zagospodarowane, ale mimo wszystko dalej brakuje nam trochę tej przestrzeni. Mam nadzieję, że kiedyś to moje marzenie, myślę, że marzenie nie tylko moje, ale i też innych naszych kolegów z grona pedagogicznego się spełni.
Takim praktycznym marzeniem to jest taka prawdziwa klasopracownia, żeby nauczyciele nie musieli też cały czas się przemieszczać po całej szkole, szukając klasy akurat, tylko żeby każdy nauczyciel miał takie swoje miejsce w szkole, gdzie mógłby swoje pomoce dydaktyczne przechowywać, takie też miejsce do odpoczynku czasem, też to się powinno przydać. No i parking by się jeszcze taki lepszy przydał. Ja z perspektywy kierowcy też na to tak trochę patrzę praktycznie. Parking zawsze im większy, tym lepszy.
Którą klasę, które Państwo mieli, najlepiej wspominają?
Wszystkie klasy bardzo dobrze wspominam. Ja tych klas już miałam tutaj rzeczywiście sporo, po 5 dokładnie. Teraz mam już 6 klasę i muszę przyznać, że mam rzeczywiście bardzo dobre wspomnienia. Każda klasa czymś się wyróżniała. Miałam klasy typowo męskie, gdzie była duża przewaga chłopców, a tylko kilka dziewczynek. Tak, Miłosz? Pamiętasz właśnie. Miałam też klasę, w której było odwrotnie. Były prawie same dziewczynki, a kilku rodzynków chłopców. Za to ta klasa była na przykład bardzo muzykalna i miałam świetne dziewczynki, które pięknie śpiewały i każdą akademię uświetniały właśnie swoim pięknym śpiewem, zajmowały też wysokie miejsca na konkursach różnych muzycznych. I muszę przyznać, że już moi pierwsi absolwenci, którzy opuścili mury szkoły, w tej chwili kończą studia. Cieszę się, że naprawdę wracają do nas, przychodzą, odwiedzają i mają naprawdę bardzo duże osiągnięcia w czasie właśnie swoich studiów.
Ja wspominam najlepiej każdą swoją klasę. Tutaj nie ma innej odpowiedzi. Przez te już 15 ponad lat przewinęło się kilkaset młodych ludzi, którzy mieli swoje smutki i szczęścia, jak każdy młody człowiek, szczególnie w tym wieku kilkunastu lat. Były kłopoty, były radości, ale wydaje mi się, że tutaj ja bym nie wyróżniał żadnej klasy, że szczególnie jakąś cenię. Po prostu w każdej grupie byli ludzie, którzy robili wszystko, żeby dać zapamiętać się. I tak też się stało. Ja pamiętam wszystkich swoich uczniów.
Dziękujemy Państwu za poświęcony nam czas. Wywiadu udzieliła pani Krystyna Wojtak i pan Waldemar Wolanin. Wywiady przeprowadzili Ada Sruk, Albert Sowa i Miłosz Duda. Zapraszamy do słuchania następnej audycji katolickiego Radia Zamość. Do usłyszenia.
Młodzi mają głos. Audycja realizowana przez uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio w Zamościu w ramach projektu Hashtag Młodzi Mają Głos, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.